Dzień dobry Państwu, Piotr Mikę, redakcja Ruchu Muzycznego. Kłaniam się Państwu za mikrofonu, rozpoczynając nagranie odcinka podcastu, który redakcja mojej gazety przygotowuje we współpracy z Radiem Kraków, a naprzeciwko mnie siedzi Andrzej Mądro, doktor Andrzej Mądro, teoretyk muzyki związany przede wszystkim z Krakowską Akademią Muzyczną. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć Piotrze.
Cześć. Na stronie tejże krakowskiej uczelni czytamy w twoim biogramie. W kręgu jego zainteresowań naukowych mieści się muzyka wieków XX i XXI, zwłaszcza ta znajdująca miejsce na gatunkowych i estetycznych pograniczach sztuki. To aktualne?
Jak najbardziej.
Super. W takim razie trafiłem na dobrego rozmówcę. To jest nasz dzisiejszy temat. W takim razie na początek jeszcze jeden cytat. Jacek Hawryluk na łamach Ruchu Muzycznego 3 lata temu pisał, że cytat: od zarania dziejów najciekawsze pomysły w muzyce rodziły się na pograniczu, gdzieś pomiędzy, na terytoriach wyprzedzających obowiązujące style i konwencje. Zgadzasz się z tą wersją prawdy, z tą tezą?
Tak, jak najbardziej. Przy czym to też by można się zastanowić, bo tu pewnie mowa o jakiejś syntezie też jest pod tymi słowami. Czy ta synteza jest twórcza, czy nietwórcza, nie? Tak jak mówimy o eklektyzmie. No, eklektyzm teraz jest bardzo często w muzyce spotykany i nie ma w tym nic złego moim zdaniem, dopóki to jest kreatywne, twórcze, przynosi jednak coś nowego, a nie jest tylko jakimś tam zlepkiem, ulepkiem bezbarwnym, czy nie daj Boże spłaszczającym, bo to też się przecież zdarza. Także ogólnie jak najbardziej. Tutaj jest jeszcze ważny ten wątek transgresji, czyli przekraczania w którymś kierunku. Czyli na przykład przekraczamy jeden gatunek, czy tam styl w kierunku innego. No to może być bardzo ciekawe, inspirujące i zrodzić coś nowego. Tak często bywało.
Jacek Hawryluk tutaj pisze o zaraniu dziejów, czyli możemy spojrzeć na właściwie na całą historię muzyki i zdaje się, że on podąża w kierunku tej tezy, że historia muzyki w tej wersji byłaby bardziej rewolucyjna niż ewolucyjna.
Rewolucyjna? W jakim sensie, że...
Że dochodzi do pewnych, tak to rozumiem,
przełamań?
Że dochodzi do pewnych spotkań, które mogą być zderzeniami niż płynnymi przejściami.
No i dobrze, no bo przecież zderzenia właśnie są twórcze, tak kłótnia, że tak powiem, a nie tylko mieszanie się jakieś takie bezbarwne i bezkształtne, bezkrytyczne, więc pełna zgoda. No ale ja aż tak daleko nie sięgam. Czytałeś w moim biogramie, że wiek XX, więc...
A, dobrze,
więc, ale nie, to jak najbardziej staram się mieć szerokie horyzonty. Ale no pełna zgoda. No Bach na przykład był taką ciekawą postacią, która tak, no nie wiadomo, bo tu go uważają, prawda, jego synowie już za jakiegoś starego, za przeproszeniem dziadka, który jeszcze męczy tamtą polifonię. No ale też w jakimś sensie to jest taki trochę już barok progresywny, o, tak bym się ośmielił powiedzieć. To już pewnie jest jakaś transgresja. Tam nawet jeszcze ci wcześniejsi, prawda, Davenoza na przykład, no to też jest trochę transgresywny, nawet nie progresywny.
No właśnie, myślę, że jest kolejna teza do omówienia, czyli czy Bach i z naszej działki Chopin to są właśnie takie osoby najbardziej transgresyjne, no bo przecież służą za najczęstszy chyba materiał do przeróbek późniejszych i wychodzenia poza granice. Może to zachęca do takich eksperymentów i eksploracji.
Tak, no tam jest też dużo treści muzycznej. Taki Chopin dla jazzmenów, no to jest sprawa świetna, bo tam po prostu ta harmonia jazzowa już prawie że jest, więc ona jest też inspirująca do jakiejś reharmonizacji, do jakichś rytmicznych też przekształceń, ale tam już jest tak gęsto muzycznie, że to jest pewnie bardzo samo sobie inspirujące.
Do tego jeszcze wrócimy. Będziemy do tego cały czas wracać, bo spotykamy się, żeby podyskutować o stykach z muzyką klasyczną, o eksperymentach z nią i na niej. No więc pytanie z czystej ciekawości. Czy istnieje jeszcze, czy jeszcze się ostał taki rodzaj muzyki, gatunek, który nie ma na swoim koncie flirtu z muzyką klasyczną?
Aha, no pewnie nie. W tym głównym nurcie pewnie nie. Każdy już coś próbował, a nawet jeśli my tego nie wiemy, to pewnie już gdzieś tam to na YouTubie byśmy znaleźli, więc...
To właśnie powstaje.
Tak, no właśnie, albo właśnie powstaje. Nie, to się wszystko dzieje chyba tak szybko dzisiaj, że ktoś na pewno wpadł. No można by się ewentualnie zastanawiać nad punktami ciężkości, prawda? Które gatunki na przykład bardziej, częściej lubią coś takiego robić, a które nie. No nie wiem, no w hip-hopie chyba jednak rzadziej do klasyki, prawda? Chyba, no bardziej jest chyba wykorzystanie na przykład jakichś pewnych fragmentów na zasadzie takiego samplowania, ale żeby jakoś tak bardziej kreatywnie, nie wiem.
Pewnie się bardzo teraz ośmieszamy, bo mnie też nic nie przychodzi do, do głowy. W takim razie, które gatunki bardziej, które jakbyś oszacował, których jest najwięcej, które przychodzą ci do głowy? Gdzie tego odnajdziemy?
No na pewno jazz, bo to tak musi być. Jazz bardzo dużo też zresztą czerpał z klasyki od samego początku i moim zdaniem też bardzo umiejętnie, niekoniecznie się tym chwaląc. Niekoniecznie się tym chwaląc. Jak się popatrzy na te lata właśnie 30., 40., to tam zresztą chyba dużo muzyków miało swoich takich kryptonauczycieli właśnie ze świata klasyki. No a później rock właśnie, progresywny. Czemu nie? Przy czym tutaj to już nie były chyba takie szlachetne te pobudki tylko. Może też chciał zaznaczyć tym rock progresywny, wyższość właśnie nad tym pop-rockiem. Być może tak to było, ale faktycznie gdzieś tam w latach 60., 70. sporo tego było, przy czym historia tego nie zapomniała. Inaczej, historia właśnie to trochę bardziej zapomniała niż te rzeczy nowe, autorskie, że tak powiem, więc można by się zastanowić.
To też jest jedno z moich pytań, bo chciałbym później spytać cię właściwie, czy te eksperymenty mogą czemuś służyć, oprócz tego, że są jakąś formą wypowiedzi i czasem zabawą, ale czy mogą też mieć jakąś swoją misję. Ja w moim top jeden z takich eksperymentów, które usłyszałem, był jednak w kierunku tej zabawy Marsz Żałobny Chopina w wersji reggae. Jest dostępny i bardzo go polecam. Myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy, ale później, kiedy wymienialiśmy korespondencję, wspomniałeś coś o dużej liczbie metalowych przeróbek i poszedłem w tamtym kierunku. I dobrze się w tym czułem, muszę przyznać.
O, w tak. Czym na przykład? To mnie bardzo ciekawi.
Muszę ci to wysłać, ewentualnie jeśli dowiemy się, że nasz podcast możemy przeplatać muzycznymi przykładami, to będę gotowy. Pamiętam, szybko tylko dodam, pamiętam Finlandię Sibeliusa, metalową. Bardzo dobrą. Tak.
Tego z kolei ja nie znam.
Dlatego się tutaj dzisiaj spotykamy. Chciałem cię spytać, skąd się w ogóle bierze fenomen przekraczania granic? Bo my tutaj wymieniamy anegdoty, ale duża część ich jest przygotowywana serio i czasem mają doskonałą słuchalność, co jest takie nęcące w tych gatunkach i w crossoverach, możemy tak to umownie nazwać.
To już tutaj dwa aspekty połączyłeś. Ja bym je oddzielił. Crossovery to jeszcze troszeczkę inna kwestia, ale właśnie to przekraczanie. No to od razu mi w głowie dźwięczy, no to jest właśnie prawdziwa postawa artystyczna. No przekraczanie samego siebie, gatunku, w który weszliśmy, środowiska i stylu, z którym się utożsamiamy. No można, wiadomo, żyć sobie cieplutko w swojej jakiejś tam bańce, w której się dobrze czujemy, ale właśnie ja na przykład bardzo cenię takich artystów, którzy ryzykują, eksperymentują, nawet za cenę błędu. To już wolę takiego artystę, który właśnie, który się czasem potknie, coś mu się nie uda, ale jednak szuka. Taki, który już znalazł trochę jednak, no nie chcę powiedzieć, że przestaje być artystą, bo to może przesada, ale jednak traci to ten walor, no sztuki nawet, tak to nazwijmy, niech będzie.
Chyba, że jest bardzo wierny tej swojej działce i cały czas tam odnajduje coś do szukania.
Albo potrafi te elementy swoje, osobne, czy właśnie tego stylu, z którym jest utożsamiany, zachować, łącząc je umiejętnie, czy też właśnie przekraczając ten swój świat, umiejętnie w stronę czegoś innego, gdzie dochodzi właśnie do tej jakiejś twórczej syntezy. Mhm. To wtedy tak. No pewnie było takich sporo.
No właśnie, kto to umie dobrze robić?
Kto to potrafi dobrze robić? Weźmy może od początku, czyli na przykład coś w świecie jazzowym, jakbyśmy znaleźli. No zawsze mówiło się, że Davis jest taki przekraczający i trochę nie przejmujący się aktualnymi trendami i trochę jakby zaprzeczający nawet swoim dotychczasowym dokonaniom. No i tak, zaczyna, uczy się, że tak powiem, z bebopowcami. No zresztą w samej autobiografii bardzo dużo na przykład pisze o Charlie Parkerze, no a przecież on bardzo szybko ucieka z tego stylu. Jeszcze w latach 40. Nagrywa cool jazzowe rzeczy, kreując przecież zupełnie nową perspektywę, notabene jako jeden z niewielu afroamerykańskich muzyków. To też trzeba dodać, bo cool jazz przez pewien czas był jeszcze gdzieś tam powiedzmy zakorzeniony w jazzie progresywnym, a to była raczej domena białych muzyków. A tutaj czarnoskóry trębacz idący w zupełnie inną stylistykę, estetykę i notabene, on tam ma przecież w latach 50. też kilka takich projektów, które zahaczają właśnie od taką nawet, może nie muzykę klasyczną, aczkolwiek tam jakiś koncert gitarowy chyba przerabia na Sketches of Spain, z tego co pamiętam. No a później znowu w latach 60. też jeszcze przekracza jazz w stronę rocka. Ale to już jest trochę inna kwestia. Bo to nie była całkowita nowość, wręcz przeciwnie. No przecież lata 60., rok lat 60. całkowicie zdusił, można by powiedzieć, jazz, więc w jakimś sensie to była taka postawa, nie możemy z nimi wygrać, to się do nich przyłączmy, może tak. Ale no, w przypadku Davisa to i tak było bardzo twórcze. No bo jak się słucha tych płyt z przełomu lat 60. i 70., no to otwiera jazz na fusion. Więc Davis tu jest dobrym przykładem, bo ma kilka takich momentów transgresyjnych.
To jest ten przykład z jazzu. Czy znajdujemy taki odpowiednik w działce klasycznej? Wymieniłbyś taki dobry przykład po granicy klasycznej, która dobrze przekracza te gatunki i wie, jak to robić?
No, chodzi mi po głowie cały czas Gunter Schuller, tylko że on jest też taki już jakby od samego początku pomiędzy. Mhm. Ale jednak, na przykład na Warszawskiej Jesieni był wykonywany. On zresztą tu chyba nawet przyjeżdżał do Polski. Jeszcze chyba nawet w latach 50., 60. To był zresztą człowiek o bardzo dobrej idei, którą chyba sam też nie do końca potrafił zdefiniować. Chodzi mi generalnie o trzeci nurt. Bo pojawiają się różne teksty jego z lat 50. Powiedzmy o tym, czym to jest. One są niespójne, ale zostawmy to. Weźmy tylko to, co się udało zrobić i o to, o co on zabiegał. On zabiegał o coś, co w tamtym momencie było bardzo ważne, mianowicie o świadomość. O świadomość. Nie chodzi tylko właśnie o styl, o technikę, o to też, ale jemu chodziło o świadomość. Skoro już w latach 50. mamy edukację otwartą, już nie ma segregacji rasowej, też zmienia się zupełnie ten klimat, tak to nazwijmy, w Stanach Zjednoczonych, no to dlaczego jazzmeni nie mają mieć świadomości tego, jak się rozwijała muzyka poważna? Czym jest dodekafonia, jak zrobić partyturę, jak coś przearanżować, jaka jest harmonika klasyczna i tak dalej, i jak to się rozwijało i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony chciałby klasycy na przykład próbowali włączać improwizację, czy nawet swing i tak dalej. I jeszcze jedna ważna rzecz, chciał też łączyć to środowiskowo. To jest też ciekawa sprawa, żeby klasycy grali z jazzmenami. Bardzo mi się to podoba, bo to nie jest takie podejście, wiesz, dobrze, to nagram teraz płytę i tutaj się zainspiruję tym i tym. Nie, on to jakoś tak zgłębi. Faktycznie chciał, on chciał zmienić świat po prostu muzyczny w tamtym czasie. Mi się to bardzo podoba. Częściowo mu się to udało, trochę się to rozmywa, ale jednak działa. Tam trochę mu pomogły te okoliczności związane z rokiem, prawda? Że muzyka popularna trochę skręciła i oddaliła się od jazzu i jazz jakby z automatu i tak trochę awansował na taki gatunek, powiedzmy, pomiędzy. Prawda? Bo trochę tak nawet chyba do dzisiaj funkcjonuje, że jazz jest czymś pomiędzy muzyką popularną a poważną.
Tak, jazzu jeszcze wypada. Słuchajcie, wszystko, co za jazzem już nie. On wyczuł dobre miejsce i dobry moment, tak myślę. Chciałem cię spytać o to, jakie konkretne cechy takich odległych muzycznie światów trzeba łączyć, by powstała dobra przeróbka, ale mówisz przede wszystkim właśnie o, że najważniejsze tak naprawdę jest, że to jest trudne do zdefiniowania i że właśnie najważniejsza jest świadomość. Czy coś do tego dorzucisz?
Tak, oczywiście, bo to jest tylko jeden koncept. To jest tylko Gunter Schuller. Tak przynajmniej ja to widzę tam. Oczywiście jest to sprawa bardziej skomplikowana. Natomiast no, tu jest zawsze pewne niebezpieczeństwo spłycenia tematu, zwłaszcza jak bierzemy coś, załóżmy, z tak zwanej muzyki poważnej i próbujemy to ubrać w jakiś aranż, czy właśnie pogodzić z jakimś innym nurtem. I na przykład z rockiem, bo cały czas próbuję odnaleźć dobre przykłady na twoje zapytanie, nie odnoszące się do jazzu. I rock no, popełniał to często, ale jednak to było bardziej granie, odgrywanie. No, Emerson, Lake and Palmer na przykład. No, pewnie to jest w miarę dobry przykład. Pionierski zresztą zespół, jeśli chodzi o takie no, wirtuozowskie, byśmy powiedzieli, wykonania na przykład Bartoka. Zresztą samo to, że zespół rockowy próbuje wykonywać muzykę, może nie współczesną, ale powiedzmy dwudziestowieczną. To już jest coś, to już jest ambitne. Natomiast, jak ja to widzę, no musi być to twórcze. I paradoksalnie, ja wolę, jeśli ktoś bierze się za bary z jakimś, no bo zwykle się bierze z czymś takim pomnikowym, z czymś, co jest powszechnie znane, co jest tą klasyką klasyki, co jest tym kanonem, to już wolę, żeby właśnie całkowicie odjechał, odleciał i twórczo to zupełnie przepracował.
Mhm. A ile jest miejsca na twórczość w takim wydaniu, skoro znamy
jakieś...
Ile się chce.
No ile się chce, no właśnie o to chodzi. Tutaj przecież nie ma żadnych granic. Dobrze, spróbuję to powiedzieć inaczej. Granica jest w rozpoznawalności, a może nawet właśnie nie. Bo zauważ, nie chciałbyś posłuchać czegoś takiego, co byś rozpoznał, byś oryginał na przykład dopiero po 5 minutach albo po 10?
Chciałbym.
Prawda? No właśnie. Więc w momencie, kiedy ja sobie włączam jakąś właśnie przeróbkę klasycznego utworu i ja od pierwszej sekundy widzę, że tam się nic nowego nie pojawi, zmienia się instrumentacja, może są dodane jakieś partie, ale od pierwszych sekund ja dokładnie wiem, co to jest, wiem o co chodzi, no to jednak nie. Mhm. To jednak nie. To nie jest dla mnie. Ale być może też dla kogoś. I to jest kolejny wątek, prawda? Mhm. Bo mieliśmy też rozmawiać o słuchaczach. Też, że tak powiem, niemuzycznych.
Tak. Czy ona może nam do czegoś posłużyć? Jeszcze chciałbym cię zaczepić o metal, bo jeśli można tak powiedzieć, wygadałeś się w mailu, że znasz dużo metalowych przeróbek. Masz swoje ulubione?
No to są takie trochę guilty pleasure. To są ciekawostki. Aha, bo to jest kolejny wątek. Mhm. I ja tego nie skreślam. Tam zresztą chyba użyłeś słowa żart, próba, właśnie eksperyment. W porządku. Nawet jeśli to jest jednorazowe. Nawet zobaczmy. na takiej zasadzie, prawda? Mhm. Zobaczmy, co z tego wyjdzie, bez jakichś właśnie ambicji, że to jest coś, coś nowego, że to jest właśnie sztuka, prawda? O, metal jako sztuka. Nie, nie, nie. Takie podejście mnie nie przekonuje. Jeżeli ktoś otwarcie by powiedział, że to jest właśnie jakiś, jakaś pojedyncza próba, żart, w porządku. Sepultura nagrała kiedyś fragmenty z Beethovena. To jest takie dosyć dziwne. Trochę też spłyca jednak klasykę taki power metalowy zespół. On ma dużo cytatów z klasyki Symphony X. Mhm. No, ale to zresztą...
Pytam o to też, bo gdybyś słuchał tej muzyki i nie traktował tego właśnie jako taką czystą przyjemność, żeby może też na chwilę się wyłączyć, ale cały czas trzymać teoretycznie muzyczny umysł w gotowości, zastanawiam się, jak o tym opowiedzieć, jak znajduje się i czy znasz takie przykłady, że to nie jest tylko żartobliwe cytowanie, ale znajdowanie wspólnego języka dla tej muzyki, jakieś takie zdrowe spotkanie pośrodku tych dwóch nurtów.
Symphony X jest tutaj właśnie dobrym przykładem. Mhm. Dlatego, że oni garściami czerpią jeszcze nawet z muzyki przedklasycznej, z barokowej. To brzmi czasami trochę nawet tak, powiem wprost, śmiesznie, ale w porządku. Takie widocznie mają też fascynację, zresztą oni są bardzo też teatralni. To jest po prostu taka konwencja. To jest taka konwencja i nawet to trochę kupuje. A kiedy to się sprawdza? No w momencie, jak mam koncept album, który jest oparty na przykład na piekle Dantego, no i tam mam muzykę oryginalną, Symphony X, ale nagle na przykład słyszę cytat z Requiem Mozarta, no to okej. Estetycznie klei się to. Jest w porządku. Zwłaszcza jak to tam, powiedzmy, jeszcze jest wplecione dobrze w strukturę. A z tego, co teraz kojarzę te przykłady, to jest. Więc takie coś w porządku. Na zasadzie nawet nie tyle, bo wtedy to nie jest żart. Wtedy to jest bardziej symboliczne i takie otwierające jeszcze przestrzeń do takiej intertekstualnej interpretacji. Nie? Tu metal, tu kanon literatury, tu kanon muzyki poważnej. No, natomiast można się zastanawiać, z czego to wynika. Wydaje mi się, że czy w rocku, czy w metalu to jest próba powiedzenia, udowodnienia, no, że my znamy, że my wiemy, że my też słuchamy muzyki poważnej, nie jesteśmy tylko jakimś garażowym zespołem punkowym, który chce tylko buntu, prawda, i chce tylko krzyczeć i lubi ciężkie brzmienia. Nie. Chce coś powiedzieć, ma świadomość. O, tutaj znowu powtarzam to słowo. Pokazanie, że ma się świadomość. Gra się metal, ale wiem, kim był Bach, wiem, kim był Mozart, a zdarza się, że tam jeszcze nawet i Stockhausen, prawda? Więc
myślę, że garaże są różne w ostatnim czasie. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy to jest nowa moda, ale co chwilę wpadam na newsy ze świata, że kompozytorzy teraz zostawiają swoje zaginione partytury w garażach. Myślę, że to popularne dla fanów Henryka Warsa, który w garażu został odkryty, i dla Florence Price, której cała chyba symfonika została odnaleziona w garażu. Także ja bym tych garaży tutaj jakoś specjalnie nie...
Mi chodziło o rocka tak zwanego garażowego, to tylko o to.
Dobrze. Pojawiły się tutaj różne określenia tych projektów, tak to nazwijmy, że to żarty, że to przeróbki, że to wersje, że to improwizacje na jakiś temat, ale myślę, że dość często też pojawia się przy tym wszystkim określenie reinterpretacje. I odsiewając te wątki, przede wszystkim właśnie żartobliwe, które chyba lubimy, to zastanawiam się, jakie nowe sensy możemy odkryć, przepuszczając właśnie te dobrze znane utwory, a może nie, przez sita innego, przez sita innego stylu? Czego możemy się dowiedzieć o tej znanej muzyce i ta, która przesiewa?
No możemy na przykład zobaczyć, jakby to mogło brzmieć dzisiaj, albo jeszcze inaczej. No, tylko to oczywiście to też jest trudne, ale to słowo, którego użyłeś, reinterpretacja, jest mocne. Jest mocne, jest dobre i jest artystyczne. W tym sensie, że musi sobie najpierw sam artysta to zinterpretować, później to zrekontekstualizować, prawda? Przesiać przez siebie, przez swoje czasy i przepracować też muzycznie, stylistycznie. Więc w tym sensie to może być jakaś próba uwspółcześnienia, tak to nazwijmy. Uwspółcześnienia.
Czyli dorzucenie i pokazania tego, jakby to mogło wyglądać, to fajne, co powiedziałeś, ale też właśnie dorzucenia tego jednego zdania do tej muzyki. A z drugiej strony, kiedy mamy do czynienia z, skoro dobrego słowa użyłem wtedy, to ryzykuję drugi raz, kiedy mamy do czynienia z świętokradztwem? Dopuszczasz taką kategorię?
Prywatnie tak. Mhm. Ale generalnie nie. Po prostu powstać może sobie cokolwiek, ale my to możemy zignorować. I już. I tyle. Jeśli coś jest nie warte uwagi, ja wiem, że tu się pojawia inny problem. Tu się pojawia problem muzyki komercyjnej, promocji, prawda? Bo chodzi o to, że mamy wiele przykładów takich crossoverów i tutaj już możemy chyba użyć tego słowa, które są jednak promowane, są jeszcze odpowiednio performowane. To jest kolejny aspekt, o którym powinniśmy porozmawiać. I to dotrze do szerokiego grona słuchaczy.
No właśnie, wycofałeś mnie wtedy z kilka pytań temu, wycofałeś mnie z określenia crossover, które właśnie tak potocznie jest tłumaczone też jako przekraczanie granic. My to rozdzieliliśmy. Powiedziałeś, że crossover odłóżmy, skupmy się na przekraczaniu granic. Powiedz coś o tym. Jak to podzielić, żebyśmy to zrozumieli?
No to musielibyśmy całą tutaj przeprowadzić analizę tego pojęcia i stworzyć jakąś teorię, co chyba nie jest potrzebne. Zresztą są autorzy, którzy to robią.
To mały niezbędnik na potrzeby tego spotkania.
Wydaje mi się, że jednak to słowo crossover jednak bardziej pasuje do tych współcześniejszych projektów. Takich powiedzmy nawet po latach właśnie 60. Wtedy, kiedy już mamy dobrze rozwiniętą popkulturę, bo zwróć jeszcze uwagę, że muzyka popularna, owszem, to jest bardzo szerokie pojęcie, możemy sobie to ciągnąć od XIX wieku spokojnie, ale ta taka właśnie, ale nie muzyka popularna, tylko muzyka pop, dla mnie jednak zaczyna się powiedzmy trochę później, po wojnie, czy tam nawet od lat 60., po Beatlesach. Mhm. To wtedy może bardziej pasuje. Dlaczego jest taki problem w ogóle z tym pojęciem? Bo tutaj się ten problem jest zasadniczy, bo tutaj się wszystko ze wszystkim miesza. Wszystko można przekraczać. Czyli co? Klasycy mogą grać rocka, rockmeni mogą grać klasykę, mogą też być osoby, które są gdzieś tam powiedzmy pomiędzy i to łączą. Czyli na przykład klasycy mogą przerabiać na klasyczną modłę, jeżeli coś takiego jest, utwory rockowe i tak dalej. Jest strasznie dużo tutaj różnych przypadków estetycznych i to jest problem. To jest problem, dlatego nie chcę tworzyć tutaj teraz jakby jednej płaszczyzny, bo uważam, że to jest niemożliwe, a wręcz szkodliwe, żeby mieszać, znaczy to słowo jest wygodne, owszem, zgadzam się, używajmy go jak najbardziej. Natomiast jak rozmawiamy tak wysoko nad przykładami, to czuję pewien niepokój. Że moglibyśmy coś zbyt zgeneralizować i minąć się. No, tym bardziej, że właśnie dochodzą te kwestie performatywne, dochodzą kwestie nowych mediów, bo przecież crossoverem w zasadzie można też nazwać wykonywanie klasyki przez klasyków w nieklasyczny sposób, prawda? Chyba można by pod to podpiąć.
Tak, no całe zjawisko się w tym...
No właśnie, no ale to są jeszcze zupełnie inne, że tak powiem, problemy estetyczne, więc strasznie skomplikowana sytuacja, strasznie skomplikowane pojęcie.
No więc te plusy i minusy. I niech naszym głównym trzonem teraz będzie klasyka, i to właśnie ta klasyka, która boryka się z problemem braku zainteresowania i potrzebuje nowej krwi z różnych stron. No, ty interesujesz się muzyką na styku, więc być może jesteś dowodem, że ona może być do tego magnesem, ale czy ten magnes innej muzyki, często o większej liczbie publiczności, tak możemy założyć, tak możemy powiedzieć, choćby o jazzie, zaryzykujmy, czy to jest magnes, czy to jest dobry magnes na przyciąganie do klasyki?
Odpowiem na to pytanie, a potem jeszcze wrócę a propos tego, jak się zdefiniowałem, prawda, i o tych moich pograniczach. O tych moich pograniczach. Ale wpierw o tym, czy to może przynieść coś dobrego. Może. I założenia pewnie nawet po to są robione te projekty. Że filharmonie też na przykład otwierają się na muzykę taką niefilharmoniczną, niepoważną. I z różnych pewnie też przyczyn, może czasami nawet finansowych, ale czasami właśnie po to, żeby przyciągnąć, sam bardzo dobrze, że podjąłeś ten temat, żeby przyciągnąć do muzyki klasycznej nowych słuchaczy. Tylko jeśli to działa, dobrze. W porządku. Jeśli ktoś raz przyjdzie na taki koncert, powiedzmy, z hitami w lżejszych wersjach muzyki klasycznej, tam przy okazji jakichś świąt, ale później za miesiąc przyjdzie na jakieś nawet romantyczne, poważne dzieło, na jakąś symfonię, świetnie, wspaniale. Tylko jest jeden problem, że z tego, co się orientowałem, nie wchodziłem w to jakoś bardzo głęboko, ale z tego, co się orientuję, to nie do końca tak działa. To jest pewien problem. Nie do końca się to udaje.
W tym numerze Ruchu Muzycznego, od którego zacząłem, cytując Jacka Hawryluka, był też reportaż Karoliny Dąb, no która przepytywała dyrektorów różnych polskich instytucji kultury, filharmonii, którzy właśnie odpowiadali na te pytania dotyczące mieszania repertuarów. No i zdania były zdecydowanie podzielone. Znaczy, myślę, że też nie zainwestowano w badania, ale no, wstępne obserwacje wskazywały, że zdania są podzielone i raczej skłaniamy się ku odpowiedzi, że raczej to nie działa. Raczej to ma swoje publiczności oddzielne. Ale tam też była mowa o różnych gatunkach, które też może nie do końca się przenikają, a my dzisiaj właśnie o tym pograniczu. To ktoś faktycznie musiałby spędzić tydzień w filharmonii i być na koncercie i tym w piątek, i tym w sobotę rozrywkowym.
Mówimy o punkcie styku, ale to często jest próba połączenia rzeczy bardzo, bardzo odległych, na przeciwnych biegunach. Jakbyśmy połączyli no chociażby właśnie tę muzykę klasyczną, jeszcze kanoniczną, na przykład z jakimiś właśnie ciężkimi odłamami metalu, prawda? To jest bardzo daleko, ale mnie interesują pogranicza, które od początku, mówię tu też o artystach, zespołach, projektach, które od początku zakładają bycie i jakby niezmienność, w sensie, że od samego pomysłu na siebie są pomiędzy. A zauważ, że jazz, jak już powiedzieliśmy, taki jest w zasadzie od początku, no może nie od początku, powiedzmy, że tam od tak zwanego jazzu nowoczesnego, od II wojny światowej. Rock progresywny też zawsze miał te ambicje i aspiracje być, Jezu, przecież nawet nową sztuką, prawda? Zespół jest chyba, tak to nawet próbował nazywać, więc mnie to interesuje. Bo mnie to bardziej przekonuje, w tym sensie, że ktoś, nie że dobrze, tak jak wspomniałem wcześniej, dobrze tutaj nagrywałem popowe płyty, to teraz nagle zafascynuję się muzyką poważną i sięgnę po coś zupełnie, zupełnie z innego świata. Nie, nie, właśnie mnie bardziej interesują ci artyści, którzy od początku czują się pomiędzy. Którzy od początku czują, że nie do końca pasują tutaj i nie do końca pasują tam. I to mnie bardziej przekonuje, jak się już całkowicie poświęcają wypełnieniem tej przestrzeni, tej przepaści, jak to się nieraz mówi, pomiędzy jakimiś gatunkami. To uważam jest do obronienia, Bo czasem sam problem polega na tym, że zderzamy rzeczy bardzo od siebie odległe. I to jest ryzykowne. Mhm. To jest ryzykowne.
Chciałbym jeszcze spytać, trochę być może dotykając jakichś przykładów, o to, która muzyka jest już w ramach muzyki klasycznej, która muzyka jest wdzięczna do przerabiania, bo wspomniałeś przed naszym dzisiejszym spotkaniem, że znaczy wymieniłeś Piotra Orzechowskiego, piano chuligana, który przerabiał Pendereckiego.
Tak.
Penderecki okazał się wdzięczny do przeróbek. Dlaczego?
No
bo
dlatego,
wcześniej mówiliśmy, że... wymieniliśmy, przepraszam, Chopina i Bacha jako takie ikony, więc odnosząc się do nich, no dotykamy materiału, który dla wielu osób jest znany. Nie wiem, nagrywamy w Krakowie, może się narażam, ale wydaje mi się, że to niekoniecznie jest materiał, który rozpoznajemy, chyba że inne były założenia tego projektu.
Ale Piotr Orzechowski jest z natury transgresywny, transgresyjny i jest z natury jazzowy, nie jazzowy. On zresztą już chyba tak nawet nie jest klasyfikowany jako jazzman. On gra muzykę improwizowaną, zresztą tak różne te płyty nagrywa, że one faktycznie się nie mieszczą i cały czas są pomiędzy. Więc w tym sensie Penderecki Orzechowskiemu bardzo pasuje. Bo Orzechowski lubi eksperymentować. Może wcześniej aż tak bardzo nie eksperymentował sonorystycznie, bo przecież on tam jednak trochę gnębi ten fortepian. I dobrze, ale właśnie może właśnie o to chodzi, że dla niego to nie musiał być gigantyczny skok milowy, tylko dla niego to było jednak wykroczenie trochę poza to, co robił do tej pory, ale to wciąż jest w zasięgu jego zainteresowań, jego ambicji, prawda? Więc w tym sensie paradoksalnie Orzechowskiemu chyba bliżej do Pendereckiego niż do Chopina. Mhm. Zaryzykuję, niech będzie, skoro już tak tutaj. Może właśnie tak jest, bo to jest inna zupełnie też wrażliwość. Orzechowski ma bardzo specyficzne podejście do tego, co robi. To jest jednak konceptualista, intelektualista i też taki, można by powiedzieć, filozof fortepianu, więc u niego nie tylko... Chopin jest... Żeby się teraz nie dostało Chopinowi. No właśnie, jak teraz z tego wybrnę?
Nie mamy telefonów do studia, to znaczy, że Piotr Orzechowski być może zgadza się z twoją wersją wydarzeń.
No, ja rozmawiałem z nim wiele razy i się nie zgadzaliśmy, ale właśnie to utwórczo. Oczywiście nie, no, w wielu aspektach się zgadzaliśmy. Mi teraz chodzi o coś innego. Mhm. Jak spróbować udowodnić sobie, tobie i słuchaczom, że dalej Orzechowskiemu do Chopina. No właśnie, bo Chopin jest jednak inną harmoniką, jest inną wrażliwością. Chopin jest mimo wszystko jednak lekkostrawny dosyć. Chopin jest chyba jednak zbyt lekki dla Orzechowskiego. On potrzebuje chyba jakichś mocniejszych bodźców. Sam też chce generować mocniejsze bodźce. Pewnie chce prowokować, chce eksperymentować, chce przekraczać. A Chopin chyba wolałby być traktowany łagodnie. Jagodziński traktuje łagodnie. Możdżer idzie daleko, ale w sumie traktuje łagodnie. Więc widzisz, to by się nawet może trochę zgadzało. Może jakoś z tego wybrnąłem.
No, świadomość i łagodność. Może to będą hasła, z którymi wyjdziemy dzisiaj ze studia. Też w korespondencji wymienialiśmy linki, więc wiemy, co dzisiaj się dzieje. To znaczy oficyna Anaklazis, która zachęca właśnie do mieszania gatunków i właśnie to nie tylko jazz, który przygląda się Wieniawskiemu, ale chyba najnowszy projekt to mieszanie rękopisu KRAS 52 i właśnie Adama Bełdycha, jeszcze na to wszystko klarnet basowy Michała Górczyńskiego. To też szereg różnych reinterpretacji muzyki właśnie XX wieku, co wydaje się nie jest proste. Natomiast zastanawiam się, czy to jest ostatni moment, jeśli to obserwujemy, że reinterpretowany jest na przykład Szymanowski albo ten Penderecki, Piano Chuligana, bo w muzyce, którą teraz słuchamy na festiwalach muzyki współczesnej, bo nie potrafię tego lepiej ująć, czy ona będzie miała szansę być kiedyś reinterpretowana przez inne gatunki? Czy ta polistylistyczność zawarta w tych utworach to przekreśla, no bo zawiera się sama w sobie?
Skomplikowane pytanie, bo tu chyba różne rzeczy też się wymieszały, bo przecież te projekty są tam bardzo różne, bo Bałdych jest bardzo daleko od Wani i Pierończyka, którzy grają Szymanowskiego. To jest zupełnie inny język, zauważ. Mhm. Inny ciężar też taki percepcyjny.
Tak. Mówię teraz tylko o tym źródle. To znaczy chciałem się odbić od Szymanowskiego. Czy to jest ta granica, którą możemy...
A czasowa w tym sensie. Tak, czy już tak, dalej tak. Nie wykroczymy?
Tak.
Czy... Nie, no chyba nie. Dlaczego? To też zależy dla kogo. Dla kogo i po co. Bo to jest w ogóle chyba takie pytanie, o którym często dzisiaj zapominamy. No bo możemy sobie mówić o muzyce. Rozmawiamy o muzyce i w zasadzie już tu jest. I ja już tutaj mam problem. O jakiej muzyce rozmawiamy? Albo jeszcze możemy iść dalej. Rozmawiamy o muzyce popularnej. Jakiej muzyce popularnej? Dla kogo? Dla kogo tworzonej? Muzyce, nie wiem, alternatywnej? Niezależnej? Czy muzyce pop? Muzyce komercyjnej? Czy muzyce, gdzie... jeszcze multimedialnej?
Czy muzyka jest, pop jest pop?
Tak, więc to jest trochę problem, bo w momencie, kiedy za Szymanowskiego bierze się Pierończyk i Wania i tworzą coś też w sumie bardzo no, językowo modernistycznego i trudnego, to będzie zupełnie dla innego słuchacza akceptowalne niż Bałdych, czy nawet niż Kuba Stankiewicz z Różyckim, czy tymi wcześniejszymi jego projektami. O właśnie, mówiąc o Kubie Stankiewiczu, przecież to jest też olbrzymia wartość właśnie promująca. Przecież to, że on wyciąga Kapera, Warsa, Junga, no przecież on zrobił no, wspaniałą rzecz też taką właśnie promotorską. Przecież to są zapomniani jednak trochę dla szerszego odbiorcy kompozytorzy, muzycy o przeciekawych życiorysach. Zresztą on też i promuje nie tylko muzykę, ale właśnie same te postaci, więc to jest taki globalny projekt, zupełnie inny od załóżmy takiego jednostkowego eksperymentu innych muzyków. Więc widzisz, każda ta płyta, mimo że możemy ją jakoś tam właśnie zaetykietować globalnie jako crossover, to są zupełnie inne rzeczy dla mnie. To są dla mnie zupełnie inne półki. I teraz powtórzmy znowu to słowo świadomość. Ważne jest, żeby słuchacz miał też tego świadomość. Ja uważam, że słuchacza można wyedukować tylko poprzez uświadamianie go. Słuchaj, teraz będziesz miał trudny projekt, eksperymentalny. Musisz to zrozumieć, że no, to jest jednak muzyka modernistyczna, to jest świadectwo pewnych czasów, pewnych technik, pewnego buntu artystycznego, pewnych ewolucji i rewolucji, ale to nie jest do podobania się. Nie przejmuj się, że będziecie to radzić i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz, o co mi chodzi? Mhm. Słuchacz powinien mieć tego świadomość, bo może to go jakoś zachęci do tego, żeby sięgnąć głębiej, żeby zobaczyć, jak to ten Szymanowski brzmiał w oryginale, bo akurat chyba w tym przypadku to był chyba bardziej właśnie lekkostrawny niż to, co ci wspaniali jazzmeni zrobili.
Czyli może mieć misję.
Może, ale to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne i to jest trudne do zrobienia w świecie komercyjnym. Tak mi się wydaje, więc chwała za to, że takie projekty powstają, bo to już jest, można to znaleźć. O tym jest sporo też materiałów promocyjnych, zauważyłem, i bardzo dobrze, bo to jest po prostu łatwe, to jest dostępne. Natomiast nie ma się co łudzić, że to będzie dla wszystkich, po prostu.
W takim razie czego będziesz słuchał w drodze do domu? Ja podeślę ci regę Chopina.
To przesłucham, jak najbardziej. A ja tobie mam podesłać Symphony X, tak? Pewnie.
Poproszę.
Dobrze.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Trzymamy kciuki. Myślę, że przeszliśmy dzisiaj przez taką ciekawą drogę od porozumienia do nieporozumienia, bo padło pytanie, czym jest muzyka, ale skończyliśmy pozytywnie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ci również.